Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali i przepełnieni zdumieniem mówili: dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Tak jak słyszeliśmy w tym wersecie, na Alleluja, otwórz Panie nasze serca, byśmy uważnie słuchali słów Twojego Syna. Gromadzimy się, żeby tutaj rzeczywiście Syna Bożego posłuchać, żeby On te nasze serca poruszył i dał nam tą moc na to uzdrowienie współczesnego świata. Przyszło nam żyć w takim bardzo zagmatwanym czasie. Można by to porównać do tej miejscowości, do której święty Paweł pisał listy, do Koryntu, wielkiego miasta, tak bardzo zmieszanego przez różnych ludzi. To tam wszyscy przyjeżdżali handlować, bawić się, używać tego świata. To tam składano bożkom pogańskim ofiary. I to właśnie w takim tyglu wielu kultur powstała gmina chrześcijańska, do której Paweł z taką troską pisał swoje listy. Dzisiaj, kiedy patrzymy na to nasze współczesne otoczenie, na świat, który nam się wciska, to właściwie prawie, że żyjemy w takim współczesnym Koryncie. Jesteśmy taką cząstką. I teraz jak tutaj żyć? Ano właśnie tak, jak ci pierwsi chrześcijanie, którzy wołali do Pana Boga o tą łaskę i o to przebłaganie. Przebłaganie. Żeby też Pan Bóg dał im siły w tych różnych pokusach, które przecież tak natarczywie wciskały się w ich życie, w ich domy, rodziny. Ale dzisiaj, wsłuchując się w to Słowo Boże, możemy zauważyć zapowiedź innego wydarzenia, jeszcze wcześniejszego niż pierwsza gmina chrześcijańska, niż święty Paweł, bo jest to zapowiedź podziału Królestwa Salomona. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy takie ostrzeżenie. I mówi nam o tym właśnie to czytanie z Księgi Królewskiej. Z kolei, kiedy mowa o Salomonie, to mamy skojarzenia z mądrością, jaką ten król był obdarzony. Ale czy tylko? Warto tutaj zatrzymać się i spróbować zrozumieć, czym ta mądrość Salomonowa jest. I w Księdze Syracha czytamy, że bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Bojaźń Boża. I taką bojaźń miał na początku w sobie król Salomon. Właśnie taką bojaźń. Był to taki swoisty lęk, który on odczuwał, budzący się właśnie w nim pod wpływem wielkości, świętości i majestatu Boga. On miał świadomość, jak wielki jest Bóg. I ten lęk skłaniał go do respektowania woli Bożej. On się z wolą Bożą zgadzał. Był posłuszny Bogu z miłości. Nie był to jakiś lęk, który jest przeciwieństwem miłości, ale elementem tej miłości. Nie był to taki zwyczajny strach przed karą Bożą, ale właśnie ten lęk motywowany miłością, bo nie chciał tego Pana Boga urazić. Tak go kochał. Jest to takie, mówiąc całkiem przyziemnie, ludzkie zabezpieczenie przed jakąś lekkomyślnością, która może doprowadzić niejednego człowieka do zakwestionowania prawd wiary, przeciwstawiania się Panu Bogu. Dlatego tak wiele jest różnych trudności i problemów. Tak bardzo trzeba prosić o to przebłaganie, bo ludzie nie mają tego świętego lęku. Bo człowiek zazwyczaj wywołuje strach u drugiego człowieka, aby nad nim dominować, by go sobie podporządkować, zastraszyć, poniżyć. A bojaźń Boża, przeciwnie, jest jedną z odsłon miłości. Jest takim zaproszeniem do pokuty, podjęcia drogi doskonałości, która wiedzie przez drugiego człowieka. I wszystkie te wizje sądu ostatecznego, te wizje apokaliptyczne, wizje cierpień, dusz czystowych, czy chociażby te objawienia fatimskie, które miały dzieci, one nam przypominają, że dopóki człowiek ma czas, nie może go zmarnować. I pokazują, że miłość to nie są jakieś emocje, abstrakcja, ale bardzo konkretna postawa życiowa, która przybiera taki realny kształt w drugim człowieku, że jest to dar, talent domagający się pomnożenia. My przecież mamy ten dar, że się tutaj gromadzimy w konkretnym celu i to się domaga pomnożenia. Dlatego nielogiczne jest czasem zachowanie niejednego chrześcijanina modlącego się w niedzielę w świątyni, deklarującego swoje oddanie Bogu, który zupełnie staje się niewidzialny pozostałe dni tygodnia. A przecież święty Paweł mówi, że miłość Chrystusa przynagla nas. A sam Jezus mówi, że wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. To jedno proste zdanie wystarczy, aby wszystko wokół stało się inne, lepsze. Nie potrzeba tutaj żadnych cudownych reform, obietnic. I to też jest najlepsza recepta na świętość, którą przecież my chcemy osiągnąć. Tylko, że potrzeba tej mądrości Salomonowej, by zrozumieć sercem to, co Pan Bóg nam daje. I mądrość Salomona nie była wcale jego zasługą, ale darem od Pana Boga. Pamiętamy to wydarzenie z jego życia, kiedy po złożeniu 1000 ofiar całopalnych w Gibeonie miał wizję. To właśnie w czasie snu Bóg rzekł do niego: proś o to, co ci mam dać. Proś. I Salomon poprosił o serce pełne rozsądku do sądzenia ludu i rozróżniania dobra od zła. Dzisiaj właśnie potrzeba tego rozsądku i potrzeba tej umiejętności rozróżniania, co jest dobre, a co złe. Bo czasem nawet to zło tak perfidnie próbuje nas zaatakować pod pozorem dobra, szczęścia, czegoś ładnego. Tak perfidne jest zło. Dlatego dzisiaj potrzeba tego rozsądku salomonowego, tego daru rozróżnienia dobra i zła. Ale hojność Boga, jak wiemy, przerosła oczekiwania Salomona. Otrzymał nie tylko mądrość, ale również i bogactwo, sławę i długie życie. Bo mądrość jest tą wartością, o którą warto zabiegać i prosić, gdyż pozwala sensownie i głęboko przeżyć to nasze ludzkie życie i prowadzi zawsze do Pana Boga. I przejawem u mądrości u Salomona były między innymi te wyroki sądowe. Znamy różne opowieści biblijne, te sceny, te kłótnie i spory, które on tak mądrze rozsądzał. I tutaj wykazał się on wielkim wyczuciem. Potrafił odróżniać mądrość ludzką, często wyrachowaną i egoistyczną, od tej Bożej mądrości kierującej się dobrem i miłością. I takiej mądrości nam wielokrotnie jest brak, bo wpadamy w pułapkę. Bo jakże często pasują do nas słowa z księgi Syracha, który pyta: gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana będzie szukał uzdrowienia? Albo nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie odpuszczenie swoich własnych grzechów? Dlatego tak ważne są te słowa, abyśmy żyli w zgodzie między sobą jako wspólnota ludzi wierzących Kościoła. Jeśli masz coś przeciwko swojemu bratu, idź i pojednaj się wpierw z nim, a później złóż ofiarę Panu. Dlatego tak istotna i mądra jest modlitwa przebłagalna, bo potrzeba tego uzdrowienia. Często nas samych. I tutaj znów wracamy do Salomona, który przecież wcześniej zbudował świątynię Panu Bogu w Jerozolimie, przepiękną. A pod koniec życia odwrócił się od drogi mądrości i wierności Bogu, a zwrócił swoje serce ku obcym bóstwom, im składał ofiary. Bóg dwukrotnie interweniował, wzywając Salomona do nawrócenia. Jednak jego serce pozostawało dalekie od Boga. I konsekwencją tego był rozpad całego królestwa po jego śmierci. Pan Bóg go przestrzegł, ale on go nie posłuchał. I to dla nas znowuż jest wskazówka, żebyśmy w tej swojej czasem bliskości do Pana Boga i prośbie sami nie urośli w pychę. Żebyśmy właśnie nie skończyli jak Salomon. Dlatego wsłuchując się w ten dzisiejszy fragment Ewangelii, odnajdujemy sens uzdrowienia. Ewangelista zauważa, że kiedy Jezus uzdrowił tego człowieka głuchoniemego, to natychmiast otworzyły się jego uszy i zostały rozwiązane więzy jego języka. I chrześcijanie przed wieki w tej scenie dostrzegali obraz Chrztu Świętego. To właśnie w tym sakramencie Chrystus otwiera grzesznego człowieka na działanie łaski i obdarowuje go tym swoim nowym życiem. Dzięki temu każdy z nas może usłyszeć Słowo Boże, zrozumieć je jako naukę, jak chociażby tą dzisiejszą historię i przestrogę o królu Salomonie. I każdy z nas jest wezwany, by tą mądrość Bożą głosić innym, by ją rozsiewać. To nas uzdalnia do miłości wzajemnej, według miary danej przez Jezusa, bo jak sam powiedział, podobnie jak ja was umiłowałem, miłujcie się wzajemnie. Dlatego warto prosić Boga o tę mądrość zrodzoną z bojaźni do Niego, czyli z miłości, aby te wszelkie grzechy przeciwko świętości życia, grzechy godzące w godność kobiety, mężczyzny, ojca, matki, te wszelkie grzechy przeciwko sakramentowi małżeństwa, wierności, te współczesne grzechy Koryntu nie kompromitowały człowieka, by człowiek się opamiętał. Bo tylko w ten sposób pokój Chrystusowy może zamieszkać pośród nas. Dlatego dzisiaj wołamy w czasie tej mszy przebłagalnej: Królowo Pokoju, módl się za nami.